Witamy wszystkich bardzo serdecznie w Studio Sport. Dzisiaj są z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy oczywiście na przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia. No, dzisiaj mamy akurat bardzo dobre wieści do przekazania Państwu. Przede wszystkim dotyczą one turnieju czterech skoczni i zwycięstwa Kamila Stocha w tej imprezie. Powiemy również kilka słów na temat piłki nożnej, konkretnie Ligi Włoskiej i Ligi Hiszpańskiej, bo właśnie te dwie ligi grały swoje mecze w ostatni weekend. No i kilka słów powiemy na temat rynku transferowego, ponieważ trwa styczeń, a więc jest to okres transferowy, więc te transfery również nas będą z pewnością interesowały. No więc zaczynamy od skoków narciarskich, zaczynamy od turnieju czterech skoczni. Tydzień temu mówiliśmy, jak byliśmy na półmetku tej rywalizacji, mówiliśmy o tym, że Kamil Stoch wygrał dwa pierwsze konkursy, no i wszyscy zastanawialiśmy się, czy Polakowi uda się wygrać te pozostałe dwa konkursy, czyli zawody w Innsbrucku i w Bischofshofen. No i ku naszej radości możemy przekazać bardzo, bardzo dobre wieści. Mianowicie Kamil Stoch okazał się najlepszy zarówno w Innsbrucku, jak i w Bischofshofen, no i w konsekwencji w całym turnieju czterech skoczni.
Tak, olbrzymia radość, oczywiście olbrzymi sukces Kamila Stocha po raz kolejny przychodzi do historii skoków narciarskich światowych, do historii polskiego sportu. To, że wygrał turniej czterech skoczni, nie jest niespodzianką, ale to w jakich okolicznościach, wygrywając wszystkie cztery konkursy i wyrównując, powtarzając właściwie wyczyn Svena Hanawalda, no robi olbrzymie wrażenie, bo tego się chyba nikt nie spodziewał przed turniejem, tym bardziej, że Kamil na kilka dni przed tymi zawodami w Oberstdorfie zajął dopiero, można powiedzieć, trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski, ten nieudany skok w drugiej serii. Też same kwalifikacje do Oberstdorfu nie były do końca udane, bo Polak był dopiero 28. Ale potem wszystko poszło tak fantastycznie, tak znakomicie, no, że dzisiaj możemy cieszyć się z tego sukcesu Kamila Stocha.
Bardzo duże znaczenie miało to, co działo się na skoczni w Innsbrucku, powiedzmy sobie, ponieważ tam de facto już rozstrzygnęły się na dobre losy rywalizacji w 66. turnieju czterech skoczni. W pierwszej serii upadek zanotował najgroźniejszy rywal Kamila Stocha, więc Niemiec Richard Freita, który skoczył co prawda tyle samo co Stocha, więc 130 metrów, ale niestety popełnił błąd przy lądowaniu i przez to boleśnie upadł. Okazało się, że do drugiej serii nie przystąpi.
Tak, w momencie upadku Freitaga właściwie stało się już pewne, że Niemiec no, nie będzie miał żadnych szans z Kamilem Stochem w walce o końcowy triumf. No, mając tego świadomość, Freitag odpuścił drugą serię, a jak się potem okazało, też po konsultacjach z lekarzem i z trenerem Werlerem Schusterem uznali, że jednak nie będzie startował w tym ostatnim konkursie w Bischofshofen, tak aby mógł dojść do siebie i już na 100% być gotowy na najbliższe zawody, bo przecież w tym sezonie jeszcze Mistrzostwa Świata w lotach, które zresztą odbędą się notabene w Niemczech, no i oczywiście Olimpiada.
Jeżeli chodzi o konkurs w Innsbrucku, no to tam Kamil Stoch wygrał ze zdecydowaną przewagą ponad około 15 punktów nad drugim Norwegiem Daniele Andre Tande. Jeżeli chodzi o innych Polaków, no to można by powiedzieć, że taki przeciętny dość występ. Stefan Hula 11 miejsce, Maciej Kot miejsce 13, Piotr Żyła miejsce 14, 15 był Jakub Wolny, 20 Dawid Kubacki i 42 debiutujący w turnieju czterech skoczni 17-letni Tomasz Pil.
Chyba takich przeciętnych występów chcielibyśmy jak najczęściej, bo skoro mamy 5 Polaków w 15, a z Kubackim to 6 w 20, to naprawdę jest to całkiem dobry wynik, zwłaszcza dla Stefana Huli, chyba, który no, przeżywa najlepszy okres w karierze, który już regularnie punktuje w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i to punktuje dosyć solidnie, bo zazwyczaj zajmuje miejsca w drugiej dziesiątce. No trochę jest niestety słabny wypad Maciej Kot. Jak mamy tutaj już tak wymieniać tych poszczególnych zawodników. No i debiut tutaj też na pewno to nie może przejść niezauważony występ Tomasza Pilcha, więc 17-latka w kadrze Hortkachera.
No i konkurs w Bischofshofen. Tam obawialiśmy się tylko jednego, czy Kamil Stoch wytrzyma psychicznie tą presję, która na nim ciążyła, bo przypomnijmy, że wcześniej tylko Sven Hanawald wygrywał wszystkie cztery konkursy. No ale okazało się, że Stoch jest w takiej dyspozycji, że poradził sobie z tym obciążeniem psychicznym i zwyciężył w czwartym konkursie. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to mieliśmy duże apetyty po pierwszej serii, gdzie Dawid Kubacki był wiceliderem, dodajmy, ale skończył ostatecznie na 9. miejscu, a pozostali Polacy, Stefan Hula, Piotr Żyła, byli w 30, ale na dalszych miejscach. Z kolei do czołowej 30 nie awansowali Pilch, Kot i Wolny.
Tak, ten drugi skok Stocha nie był wcale tak perfekcyjny, bo kilku skoczków lądowało dalej, ale na szczęście ta wypracowana przewaga z pierwszej serii pozwoliła mu zachować pozycję lidera. No szkoda tego drugiego skoku Kubackiego z drugiej pozycji na dziewiątej, tam oczywiście miał jeszcze obniżoną belkę, ale generalnie brakowało mu około 10 metrów do tego, żeby zająć trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju czterech skoczni. No ale mimo wszystko oczywiście występu Kubackiego w całym turnieju możemy być zadowoleni. Szóste miejsce to przecież też jego najlepszy wynik w karierze. Stefan Kula, Piotr Żyła, Pilk, no i Kot, który po raz pierwszy znalazł się poza punktowaną 30 w Pucharze Świata.
Jeżeli chodzi o klasyfikację końcową 66. turnieju czterech skoczni, no to oczywiście Kamil Stoch zdecydowanym zwycięzcą, ponad 1100 punktów. Na drugim miejscu Andreas Wellinger, reprezentant Niemiec. Na trzecim Norweg Anders Fanemel. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, tak jak mówiłeś, Wojtek, o Dawidzie Kubackim, skończył ostatecznie rywalizację na miejscu szóstym. Jeżeli chodzi o pozostałych biało-czerwonych, to 12 był Stefan Hul, 15 Piotr Żyła, 23 Maciej Kot, 38 Jakub Wolny i 55 Tomasz Pilch. No takie mieszane mam uczucia, powiem szczerze, bo co prawda Stoch wygrał i to jest wielki sukces, tego nie negujemy, ale tym razem tylko dwóch Polaków w dziesiątce i tym razem żaden z nich nie zakręcił się oprócz Stocha oczywiście w okolicach podium.
No tak, porównując do występu Polaków na turnieju czterech skoczni sprzed roku, a teraz to te pozycje Polaków w zespole się zmieniały, bo oczywiście liderem dalej jest Kamil Stoch, ale te najważniejsze role oprócz niego w kadrze odgrywali jeszcze przecież Żyła i Kot. Teraz te role odgrywają Hula, Kubacki. To bliżej tym zawodnikom jest do występów w drużynie, chociażby w perspektywie już mówię nawet Mistrzostw Świata, tak, gdzie przecież Polska nawet na zmaganiach indywidualnych będzie mogła wystawić tylko czterech reprezentantów, a więc jednego trener Hornacher będzie musiał skreślić. 15 pozycja Piotrka Żyły, no to powiedzmy jest taką pozycją jeszcze całkiem przyzwoitą, no, ale na pewno ze swojego występu nie może być zadowolony Maciej Kot, no, który wypada dużo poniżej oczekiwań.
Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia z cyklu z Pucharu Świata, no to wracamy do rywalizacji już takiej, nie w systemie KO, tylko takiej normalnej. 13 i 14 stycznia odbędą się pierwsze w tym sezonie zawody w lotach narciarskich. Będzie to w austriackim Bad Mittendorf, a potem w kolejny weekend, czyli już w dniach od 19 do 21 stycznia, jedna z ważniejszych imprez sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w lotach w Oberstdorfie.
Tak, tak jak powiedziałeś, w kulu już będą skakali w systemie KO, ale w odróżnieniu od tych zawodów Pucharu Świata na normalnych skoczniach, zawodnicy będą rywalizowali w 40-osobowym składzie, bo tyle osobników będzie mogło wystąpić w pierwszej serii. No oczywiście to jest takie preludium przed Mistrzostwami Świata w lotach, no, gdzie tam też będziemy liczyli na medal Kamila Stocha i przed Kamila Stochem też kolejne wyzwanie, bo przecież tylko jeden skoczek w historii, a mowa tu o Matti Nykänenie, który wygrał wszystkie możliwe tytuły, a więc i Złoto Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata i triumfował w turnieju cztery skoczni i w Pucharze Świata i też był mistrzem świata w lotach. To jest jedyny zawodnik, który tego wszystkiego dokonał, więc Kamil Stoch ma olbrzymią szansę, aby dołączyć do tego grona.
Tak prezentuje się sytuacja, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Oczywiście na kolejne informacje z tej dyscypliny sportu zapraszamy za tydzień. Teraz chwilka przerwy i za kilka minut wracamy z piłką nożną. Ostatni weekend rozegrane zostały mecze w lidze włoskiej oraz lidze hiszpańskiej, ponieważ tak się złożyło, że akurat w innych ligach mieliśmy albo mecze pucharowe, albo też jeszcze nie została zainaugurowana runda, można tak powiedzieć, rewanżowa. Jeżeli chodzi o ligę włoską, no to tutaj mieliśmy już kolejkę numer 20. No i tam również kilka ciekawych rozstrzygnięć. Cały czas liderem Ligi Włoskiej jest zespół Napoli, a więc drużyna Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Tym razem Napoli wygrało 2-0 z Weroną. No jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, czyli właśnie Piotra Zielińskiego, bo to na razie tylko on jest zdolny do gry, od 76 minuty w wygranym starciu właśnie z Hellasem Verona.
No i gol oczywiście Dawida Kownackiego, ale tylko honorowy w meczu z Benevento. Sampdoria wyraźnie się zacięła po tym spektakularnym zwycięstwie z Juventusem 3-2 w następnych 6 kolejkach, tylko jedna wygrana. No i teraz porażka z drużyną, która no, w tym sezonie wydaje się być murowanym kandydatem do spadku. Ale oczywiście, patrząc tutaj na indywidualne występy Polaków, może cieszyć forma Kownackiego, który dostaje te minuty w każdym spotkaniu. I co prawda niewiele jest, ale kiedy już dostaje, to wykorzystuje. Jak nie strzela gole, to z kolei asystuje. W tym sezonie już 6 goli w 12 meczach. To jest całkiem dobry dorobek bramkowy, jak na tego młodego piłkarza.
Jeżeli chodzi o Benevento, no to warto podkreślić, że to jest druga z rzędu wygrana tego zespołu. No jeszcze niedawno mieli okrągłe zero w bilansie punktowym, teraz jest tych punktów 7. No i tak naprawdę coraz bliżej jest do tej strefy bezpiecznej. Co prawda ta odległość cały czas jest 8-punktowa, ale jeżeli będą grali tak dalej, to myślę, że nie są bez szans, żeby jednak spróbować wyjść nad kreskę.
Tak, skoro porwali punkty faworytom w bezpośrednich starciach, a więc najpierw remisując z Milanem 2-2, a teraz ogrywając Sampdorię, a więc drużynę, która przynajmniej na początku sezonu wydawała się być takim zespołem, który może walczyć nawet o Ligę Mistrzów, ale już na pewno europejskie puchary, no to może ta ich dyspozycja sugerować, że rzeczywiście tutaj jednak nie są bez szans i być może uda się jednak pozostać w tej najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech na przyszły sezon.
Bardzo dobry występ Wojciecha Szczęsnego w barwach Juventusu Turyn. Jego zespół pokonał Cagliari 1-0, ale trzeba przyznać, że gdyby nie Szczęsny, ten wynik mógłby być zupełnie inny.
Tak, zwłaszcza dwie znakomite interwencje Wojtka Szczęsnego w pierwszej połowie meczu, kiedy bronił najpierw strzał głową z bliskiej odległości, a potem bardzo mocny strzał zawodnika drużyny przeciwnej z ostrego kąta sparował piłkę na słupek. Kolejne czyste konto Szczęsnego w tym sezonie to już w sumie 13 meczów, jakie rozegrał dla Starej Damy. Mało chyba kto mógłby się spodziewać, że na tym etapie sezonu Szczęsny rozegrał 4 spotkania, więc jest stosunkowo dużo, jak na zawodnika, który miał być rezerwowym. Oczywiście korzysta na tym, że Buffon jest kontuzjowany, no ale wykorzystuje swoją szansę na pewno w 100%.
No i oczywiście to jest kolejny plus dla trenera Adama Nawałki, że jego bramkarz, jeden z czołowych bramkarzy polskich, cały czas jest w tym rytmie meczowym i oby tak dalej. Jeżeli spojrzymy na tabelę w Serie A, no to tak jak wspomniałem, na prowadzeniu Napoli, na drugim miejscu Juventus, na trzeciej pozycji Inter, który zgubił punkty w rywalizacji z Fiorentiną. On już ma 8 punktów straty. No i wydaje się, że losy mistrzostwa rozstrzygną się właśnie między Napoli a Juventusem.
Tak, te zespoły od początku sezonu praktycznie regularnie punktują, regularnie wygrywają niemal w każdej kolejce. Napoli jest na razie o to jedno oczko wyżej, chociaż w bezpośrednim starciu to Juventus wygrał i to na boisku rywala 1-0, a więc tutaj no zobaczymy, czy w końcu drużyna Milika i Zielińskiego przełamie tą 6-letnią hegemonię Juventusu na ligowym podwórku.
No i zaglądamy jeszcze na boiska Primera Division, ponieważ tam również zostały rozegrane mecze. To już 18. kolejka rozgrywek w Hiszpanii. No i nie ma dobrych wieści dla kibiców Realu Madryt, ponieważ królewscy po raz kolejny zgubili punkty po niedawnej przegranej w El Clasico z Barceloną. Tym razem zespół Realu tylko zremisował Celtą Vigo 2-2.
Tak, jak po tym meczu z Barceloną, kiedy przegrali 3-0, właściwie szanse Realu na obronę mistrzostwa spadły do zera, tak teraz po kolejnym stracie punktów wydaje się, że plany o mistrzostwie Hiszpanii drużyna Zidana będzie musiała chyba dłożyć na przyszły sezon, tym bardziej, że Barcelona praktycznie nie traci punktów. Remis 2-2 z Celtą Vigo, z którą prowadzili 2-1 po dwóch bramkach Bale'a. No ale też trzeba pamiętać, że Real z opresji w pewnym sensie też z opresji uratował Keylor Navas, który przecież obronił 11 z pasa.
Jeżeli chodzi o pozostałe zespoły z czołówki, no to wspomniałeś, Wojtku, o Barcelonie. Barcelona bez większego wysiłku pokonała Levante 3-0 i cały czas legitymuje się tym, że w tym sezonie jeszcze nie przegrała meczu w lidze. Jeżeli chodzi o pozostałe drużyny, no to Valencia pokonała Gironę 2-1. Z kolei Atletico Madryt wygrało z Getafe 2-0 i w tabeli mamy taką sytuację, że na prowadzeniu Barcelona, później Atletico Madryt, na trzecim miejscu Valencia i na czwartej pozycji Real.
Tak, Barcelona z przewagą 9 punktów nad Atletico Madryt, a przede wszystkim z przewagą 16 punktów nad Realem Madryt. No więc tutaj w tabeli po tej kolejce właściwie układ sił się nie uległ zmianie.
Twoim zdaniem Real Madryt ma jeszcze szansę, żeby dogonić Barcelonę?
Nie. Ale w tym sezonie już nie, 16 punktów to dużo. Co prawda mają jeszcze jeden mecz więcej do rozegrania. No ale też perspektywa tego, że Barcelona gra demarz chociażby na własnym stadionie. Jest to drużyna, która raczej, jeżeli wypasowuje sobie taką przewagę, to już jej nie traci do końca ligowej kampanii.
Tak prezentowała się i prezentuje sytuacja w ligach zagranicznych, konkretnie we Włoszech oraz w Hiszpanii. Teraz zapraszamy na jeszcze jedną przerwę i za kilka minut przedstawimy Państwu najciekawsze transfery ze zimowego okienka transferowego. Sign Wracamy po przerwie, tak jak obiecaliśmy przed kilkoma minutami. Teraz zaprezentujemy kilka bardzo interesujących transferów, które miały miejsce w Europie, ale nie tylko w Europie, bo również w naszym kraju, czyli w Ekstraklasie też działo się sporo. No przede wszystkim zaczniemy od tego hitu zimowego okienka transferowego, czyli Filipe Coutinho. To jest wiadomość dosłownie z ostatnich kilkunastu godzin. Brazylijczyk, który do tej pory występował w Liverpoolu, przeszedł do Barcelony. Kwota transferu wyniosła oficjalnie 120 milionów euro, ale wraz z pewnymi bonusami może aż wzrosnąć do 160 milionów euro.
Tak, ale już to samo, 120 milionów kwoty podstawowej sprawia, że został drugim najdroższym piłkarzem w historii piłki nożnej. Najdroższym w historii Barcelony i pobił zresztą rekord Ousmane Dembele, który został sprowadzony też w tym sezonie za 105 milionów euro. Oczywiście zawodnik, który ma tutaj grać, tworzyć ten zabójcze trio w ofensywie, a więc Messi, Suarez, Coutinho, piłkarz, który już od kilku miesięcy domagał się tego transferu i na właścicielach klubu, i na Klopie, i zawodnikom to też w jakiś sposób bardzo jasny uświadamiał, ale też trzeba przyznać, że bardzo zachowywał się profesjonalnie i przez te ostatnie pół roku, jakie spędził w Liverpoolu, naprawdę dawał z siebie wszystko, o czym świadczą statystyki, bo w 20 meczach na wszystkich frontach strzelił 12 goli, co dla pomocnika, a nie napastnika jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, jak się okazało podczas testów medycznych. Lekarze zdiagnozowali u niego kontuzję mięśnia, prawego uda konkretnie, no i nie będzie mógł grać przez najbliższe 3 tygodnie.
Tak się zastanawiam, jeżeli już Coutinho wróci do zdrowia, w jaki sposób trener Valverde ustawi tą jedenastkę, bo w ostatnim meczu ligowym na boisku pojawił się również wspomniany Ousmane Dembele, czyli zawodnik, który również kosztował grube miliony. No i teraz powstaje pytanie, jak ustawić na boisku koło siebie właśnie Messiego, Suareza, Dembele i Coutinho. Czy jest jakaś w ogóle możliwość?
Na pewno plusem jest takim, że Coutinho jest piłkarzem wszechstronnym i może grać zarówno i w ataku, i w pomocy. Zresztą Liverpool, Kloppa stosuje podobne ustawienie taktyczne jak Barcelona, Valverde, więc 4-3-3 i Coutinho przecież często u Kloppa grał w pomocy, czy to obok Emre Chana i Wijnalduma, czy Hendersona, a w ataku grał przecież Firmino, Salah i Sané, a więc tutaj może takiego problemu z tym większego nie będzie i Dembele będzie mógł grać w ataku i Coutinho w pomocy i to będzie działało z korzyścią dla zespołu.
Dość spory ruch transferowy panuje w porównaniu do innych klubów w Evertonie, ponieważ tam przyszedł do tego zespołu turecki napastnik Cenk Tosun, który do tej pory był zawodnikiem Besiktaszu Stambuł. Tutaj kwota 22 miliony euro za tego napastnika. Z kolei do Chelsea właśnie z Evertonu odszedł Ross Barkley, a więc obiecujący pomocnik i tutaj kwota wyniosła 17 milionów euro.
No, ciekawy ruch transferowy Conte, pozyskanie piłkarza z Evertonu, w którym grał od tych szczeblów już juniorskich. No ale też, gdzie będzie miejsce dla Barkleya, bo to jest defensywny pomocnik. No, zakładamy, że Kante ma niepodważalną pozycję w zespole i czy miałby grać właśnie obok Francuza Barkley kosztem Bakayoko i Fabregasa? No, zobaczymy, jak to wymyśli Włoch.
Jeżeli chodzi o inne transfery, no to nie tylko są transfery definitywne, ale też różne wypożyczenia, tym bardziej, że za pół roku jest mundial i wielu zawodników będzie szukało właśnie wypożyczeń do innych klubów po to, żeby w nich regularnie występować, aby mieć szansę na powołania do reprezentacji. No i takim przykładem jest chociażby Holender Terence Kongolo, który został wypożyczony z AS Monaco do Huddersfield. No jeżeli pamiętam występy Kongolo w Monaco, no to po tym transferze z Feyenoordu on nie zachwycał.
Zachwycał, no też nie wykorzystał tego faktu, że no Monaco się znacząco osłabiło w lecie, tym okienku transferowym letnim. No on teraz wylądował w Huddersfield, a więc w drużynie z Premier League, a więc no trafił do teoretycznie mocniejszej ligi, no i tam będzie miał szansę na to, żeby grać regularnie i zwiększyć swoje szanse na mundial.
Jeżeli chodzi o naszą ligę, no to tutaj bardzo aktywna zimą do tej pory jest Legia Warszawa. No i co ciekawe, pojawi się tutaj wątek zawodnika, który w swoim CV ma występy w Arsenalu Londyn i to nie w jakichś rezerwach, czy tam w drugim zespole, czy może w zespole juniorskim, ale to był zawodnik, który swego czasu w kanonierach dość tych bramek nastrzelał, o ile zdrowie pozwalało. Mowa o zawodniku Eduardo, reprezentant Chorwacji, który no, z pochodzenia jest Brazylijczykiem, ale ma chorwacki paszport, ponieważ bardzo wcześnie wyjechał właśnie do tego kraju. Przychodzi do warszawskiej Legii za darmo, ma tam wzmocnić siłę ataku. No i oprócz niego trójka innych zawodników, Domagoj Antolicz, 6 meczów reprezentacji Chorwacji przychodzi za 750 tysięcy euro. Czarnogórzec Marko Vesović, zawodnik Rijeki, przychodzi za 400 tysięcy euro. I transfer ostatni, obrońca William Remy z Montpellier za 350 tysięcy euro.
Tak, no jak patrząc tak na ruchy transferowe drużyny z Lotto Ekstraklasy, to właściwie chyba tylko tak na Wrocławia Legia jest tak aktywna, tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia, i te transfery, a w szczególności Eduardo, na pewno przynajmniej na teraz mógł robić wrażenie. Rzeczywiście piłkarz z takimi papierami jeszcze do polskiej ligi nie trafił, chyba nawet się nie może z nim równać Liuboja, czy grający obecnie w Lechii Gdańsk Milos Krasi, że przecież były piłkarz Juventusu Turyn, no chociażby. No Eduardo był podstawowy zawodnik Arsenalu przez krótki czas, no ale kiedy był w formie, to Wenger stawił na niego w ataku zazwyczaj obok Adebayora wtedy i Van Persiego, zawodnik, który ponad 60 meczów rozegrał w reprezentacji Chorwacji, blisko 30 goli strzelił, a potem też z dobrymi sukcesami i drużynowymi, i indywidualnymi radził sobie chociażby w Szaktarze Donieck. A więc tutaj no na pewno właściciele, kibice mają oczekiwać, mają prawo oczekiwać od tego, że Eduardo w rundzie rewanżowej strzeli te goli dosyć sporo i przyczyni się do tego, że Legia obroni tytuł mistrzowski. No a pozostaje te sfery też ciekawe, bo przecież to są też reprezentanci swoich krajów, Antolić, Vesović. Z kolei Remy rozegrał ponad 40 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji.
Tylko pytanie oczywiście pozostaje, czy ci zawodnicy wypalą w polskiej lidze. No osobiście najbardziej interesująca jest forma Eduardo, bo jeżeli on odpali ze swoją dyspozycją, a przynajmniej namiastką swojej najlepszej dyspozycji, no to rzeczywiście w Legii może być ktoś taki, jak swego czasu był Liuboja.
Tak, no Liuboja też nie był jakiś tutaj w ekstraklasie super strzelcem, nie dobijał do 20 goli, no ale na niego Legia w tych najważniejszych momentach zawsze mogła liczyć, nie schodził poniżej pewnego poziomu. Tutaj pewnie jest tak samo będzie z Eduardo, mimo tego, że już ma na karku 35 lat, ale jakoś tak nie sądzę, żeby to miało być stanowić jakiś większy problem.
Tak wygląda sytuacja na rynku transferowym w Lotto Ekstraklasie. O tym i o innych wydarzeniach sportowych powiemy już w kolejnej audycji Studio Sport, która będzie miała miejsce za tydzień, czyli we wtorek o godzinie 16.30. Za dzisiaj dziękuję Państwu.
Wojtek.
Oraz Łukasz. Do usłyszenia.